Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Tak naprawdę tytuły na całym świecie rozpisują się dziś od rana o tym, że rozpoczęła się ta długo oczekiwana ukraińska kontrofensywa. Rozpoczęła się od amerykańskiego dziennika The Wall Street Journal, który powołał się przy tym na doniesienie otrzymane od żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Czy możemy faktycznie potwierdzić, czy ta kontrofensywa już się rozpoczęła, czy możemy już powiedzieć coś więcej?
No tak, ofensywa ukraińska tak naprawdę już trwała, a mówimy tutaj o tej głównej części, czyli wojska lądowe i siły powietrzne Ukrainy rzeczywiście przeszły do działań ofensywnych. Skala jest na razie ograniczona, jeśli chodzi o ilość sił i środków, natomiast przestrzeń, w jakiej Ukraińcy rozpoczęli ataki, świadczy o tym, że rzeczywiście jest to właśnie ten element ofensywy, na który tak czekano.
A ta trudna sytuacja w związku z wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce, czy ona może wpłynąć na tą kontrofensywę?
Moim zdaniem w ograniczonym stopniu, dlatego że armia ukraińska nie posiadała znaczących zdolności, żeby dokonać forsowania Dniepru. Natomiast powoduje angażowanie zasobów ukraińskich do ewakuacji ludności cywilnej i zabezpieczania infrastruktury, która w tej chwili cały czas jeszcze jest poddawana działaniu wody, bo ten poziom wody jeszcze cały czas rośnie. Więc wpływ ma, ale nie decydujący na pewno.
No właśnie, bo wspominał nawet pan pułkownik w jednej z rozmów wcześniej, że aby ta kontrofensywa doszła do skutku, to muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, oczywiście dostawa sprzętu wojskowego z zachodu, a po drugie to okienko pogodowe, dzięki czemu teren będzie pozwalał w ogóle na działania ofensywne. Czy to jest tak, że te warunki zostały spełnione?
To znaczy, może zacznę od drugiego, czyli dostaw sprzętu. Te dostawy sprzętu zostały spełnione, ale w ograniczonym zakresie, dlatego że Ukraina dalej jeszcze będzie pozyskiwała sprzęt, na przykład amerykański, mówię o czołgach Abrams, samoloty pojawią się w perspektywie późniejszej. Co do pogody, zapowiadane są co prawda opady i burze, ale one nie będą miały aż takiego znaczenia, ponieważ działania Ukraina rozpoczęła na odcinku między 400 a 500 kilometrów odcinków, powiedzmy pasie takim, więc ta pogoda w różnych obszarach będzie zapewne zmienna. Ale w zasadniczym, jak gdyby, punkcie warunki spełnione zostały. Natomiast tutaj jeszcze spełniono kilka warunków mniejszych, a jednym z nich było zgromadzenie zasobów niezbędnych. Mówię o zapasach amunicji, paliwa, wody, żywności dla tych nacierających sił, bo tu mówimy o naprawdę tysiącach, a w przypadku amunicji milionach sztuk jak gdyby zestawów potrzebnych do prowadzenia działań. Ukraina to, zakładam, że zgromadziła. Natomiast na jak długo tego wystarczy, no to trudno powiedzieć, to nie są informacje jawne, no ale zakładam, że Ukraińcy przygotowali się do działań długotrwałych. Sposób rozpoczęcia ofensywy świadczy o tym, że nie będzie to próba przełamania takim zmasowanym uderzeniem na relatywnie wąskim odcinku, tylko te działania będą prowadzone, tak jak powiedziałem, w szerokim pasie, będą angażować rosyjskie rezerwy, dywersyfikować zdolności rosyjskie do obrony. Więc mamy przed sobą, no myślę, że tygodnie ciężkich walk z znacznymi stratami po obu stronach. No będą
no
to
właśnie,
tygodnie
bo mówimy,
bardzo,
panie,
bardzo krwawe.
Tak, tak, panie pułkowniku, bo podkreślamy, że to są te straty po obu stronach. Mieliśmy walkę o Bachmut cały czas, zresztą przecież sytuacja jest tam bardzo trudna. No straty na ogromną skalę, więc pytanie, czy Ukraina ma wystarczające rezerwy? Czy to jest tak, że to faktycznie jest strategia przemyślana i na najbliższe tygodnie? Tutaj pytam też o te zasoby ludzkie, o żołnierzy, którzy wiemy, że część żołnierzy szkoli się na zachodzie, wraca na front, ale kiedy myślimy o takich stratach właśnie jak pod Bachmutem, że czasem to było kilkaset osób dziennie żołnierzy, to czy Ukraina ma jeszcze wciąż te zasoby?
Ta Ukraina zasoby ma, aczkolwiek one są no, zauważalnie mniejsze niż zasoby rosyjskie. O tym wszyscy wiemy. Myślę, że tutaj w przypadku zasobów to powoli dochodzimy do takiego punktu krytycznego jednak, ale to jak gdyby chodzi o zasobach zupełnie nowych, bo Ukraina ma ciągle zasoby, których nie jest w stanie wykorzystać ze względu na problemy szkoleniowe, braki sprzętowe, ograniczenia logistyki, więc na razie jest w stanie, mówiąc brzydko, ale zużywać zasoby, które już są w ramach sił zbrojnych. Gdybyśmy mieli mówić o kolejnych poważnych zastrzykach, to myślę, że może się pojawić już powoli problem. Także no, ta wojna nie może się toczyć w nieskończoność.
A strategia Rosji, czy nie jest tak, że Rosja kalkuluje już teraz, chociaż też ma oczywiście bardzo duże straty, ale jest jednak silniejsza, liczebniejsza, cały czas gdzieś ta częściowa mobilizacja trwa, czy nie jest tak, że to jest wkalkulowane, że po prostu może to jeszcze trwać tygodniami, miesiącami, a właśnie no, tutaj te zasoby Ukrainy po prostu nie są nieskończone?
No tak, oczywiście, że Rosjanie to kalkulują, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to jak gdyby takie bardzo, powiedziałbym, bezwzględne, bo wykrwawianie, postawienie na wykrwawienie przeciwnika bez liczenia się ze stratami własnymi daje pewien obraz kraju, który dokonał inwazji. Tutaj też jak gdyby takim czynnikiem bardzo istotnym jest mimo wszystko zdolność społeczeństwa do akceptowania tego, co się dzieje. I no jednak Rosja jako taka jest mniej narażona na bezpośrednie ataki niż Ukraina. Co prawda mamy tam działania niekonwencjonalne prowadzone na północ od Charkowa, ale to nie jest takie rażenie terytorium kraju, jak mamy w przypadku Ukrainy. Rosja też, myślę, liczy na wyczerpanie społeczeństwa ukraińskiego, że ta wola do prowadzenia walki jednak będzie maleć. Na razie nic na to nie wskazuje, ale to też nie są zasoby niewyczerpywalne.
A gdybyśmy mogli spróbować powiedzieć tak naprawdę, jakie są główne cele tej kontrofensywy? No wiadomo, że wszyscy sobie życzymy tego, aby po prostu osiągnąć ten cel maksimum, czyli aby odeprzeć całkowicie wojska rosyjskie, ale czy jest jakiś taki plan, jakaś strategia na to, aby ewentualnie no przynajmniej część tych celów uzyskać, które są najważniejszymi z perspektywy Ukrainy dziś?
Znaczy z tego co widzimy, a na razie jest co prawda szum informacyjny, dlatego że informacje pochodzą głównie od strony rosyjskiej, bo strona ukraińska nałożyła taką blokadę informacyjną z przyczyn oczywistych, ale z tego co widzimy, no to Ukraina chce zrealizować plan, o którym mówiła, czyli wyzwolić tereny okupowane przez Rosjan, bo kierunki uderzeń obecnie to mamy Zaporoże i Donbas, przede wszystkim tam w takich pasach prowadzone są natarcia. Czy Ukraina będzie to w stanie zrealizować w pełnym zakresie? Będziemy wiedzieć dopiero po jakimś czasie, ale żeby to się udało, obrona rosyjska musiałaby się w pewnym momencie no zacząć składać dosłownie jak klocki domina. Ukraińcy zapewne na to liczą. Obecnie nie ma sygnałów, żeby w ciągu pierwszych dwóch dni gdzieś doszło do zupełnego załamania rosyjskiej obrony, a Ukraińcy nacierając na przykład na Zaporoże, a jest to warunkiem odbicia Krymu, mają olbrzymie wyzwanie, dlatego że muszą przede wszystkim pokonać pas przesłaniania z polami minowymi, fortyfikacjami betonowymi, rowami przeciwczołgowymi. Potem pierwszy pas obrony, gdzie są stanowiska ogniowe, ziemno-betonowe, a w głębi rosyjskiej obrony są też umocnienia. Miejscowości są ufortyfikowane do obrony okrężnej, więc to jest wyzwanie olbrzymie. No, pozostaje tylko trzymać kciuki, że armia ukraińska zwycięży, ale mówię, warunkiem tego będzie takie mocne załamanie woli walki po stronie rosyjskiej.
To mocne załamanie woli walki i cały czas ta pomoc z Zachodu, która jest jeszcze bardzo potrzebna.
Tak, oczywiście, tak. W tle jest oczywiście pomoc Zachodu. W tym wypadku będą przede wszystkim dostawy amunicji i nowoczesnych środków rażenia, czyli broni tego wydłużonego zasięgu, bo tak naprawdę broni dalekiego zasięgu, czyli rzędu ponad 300 kilometrów, Ukraina wciąż od Zachodu nie otrzymała.
Też pojawiają się, panie pułkowniku, no niestety coraz częściej takie mocniejsze głosy, że no Zachód już jakby wystarczająco się wykosztował na pomoc Ukrainie, no i że już wiele więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Czy też taki scenariusz leży na stole, że na przykład i państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone mogłyby przestać tę pomoc na Ukrainę wysyłać, jeżeli na przykład no, nie będzie jakiegoś dużego sukcesu, takiej zachęty ze strony Ukrainy, czyli sukcesu teraz podczas tej kontrofensywy, aby pokazać, że warto jakby jeszcze nie odpuszczać sprawy ukraińskiej.
Właśnie ta Ukraina ma dwa poziomy, czyli ten typowo militarny i taki polityczny. I rzeczywiście, gdyby doszło do niepowodzenia na poziomie militarnym, niestety, ale może dojść do sytuacji, że presja na rozwiązanie pokojowe, w tym wypadku niekorzystne dla Ukrainy, zacznie rosnąć. Dlatego, że na kolejną ofensywę w takiej skali, no to ukraińskich sił zbrojnych nie będzie szybko stać. Więc rzeczywiście no tu jest walka nie tylko o zwycięstwo militarne, ale też o utrzymanie statusu państwa, które jest zdolne do pokonania Rosji, a to pokażą właśnie te działania ofensywne.
A co to oznacza dla nas w takiej perspektywie? Dla nas tutaj pytam o Polskę, o architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowej, Europie Wschodniej, to znaczy odpuszczenie Ukrainy, bo tutaj też jest pewien rozdźwięk, prawda, w Unii, jeżeli chodzi o te państwa starej Unii, inne spojrzenie jest z perspektywy państw bałtyckich czy Polski. Co by to oznaczało dla nas, jeżeli faktycznie Zachód odpuściłby sprawę Ukrainy, jeżeli Rosja osiągnęłaby przynajmniej część tych swoich celów? Czy to jest tak, że to by zmieniło też nasze położenie, jakie tutaj jest zagrożenie także dla Polski?
Znaczy, no, nasze położenie uległo zmianie i jak gdyby trzeba stanąć jak gdyby przed wyzwaniami i sobie powiedzieć jasno, że Polska nie ma wyjścia, musi przejąć rolę, jeżeli chodzi o obszar tak zwanej flanki wschodniej, może nie lidera, ale państwa, które będzie wytyczać kierunki, a nie liczyć się wyłącznie z inicjatywami NATO. Dlatego, że jak pani redaktor powiedziała, postrzeganie konfliktu zmienia się, im dalej kraje są położone od miejsca konfliktu. No za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, ale oni prowadzą politykę globalną, więc jest to zupełnie inny poziom. I ja z tego, co obserwuję, no to uważam, że Polska takie działania podejmuje właśnie, stając się państwem, które inicjuje wiele takich akcji mających stabilizować sytuację w obszarze. Natomiast docelowo no to będziemy stali przed olbrzymimi wyzwaniami i to jeszcze co najmniej przez dekadę, jeżeli nie dłużej, bo trzeba pamiętać, że Polska będzie krajem zagrożonym też bezpośrednim oddziaływaniem ze strony Rosji i sprzymierzonej z Rosją Białorusi. A tu mówię o jakichś działaniach hybrydowych, które będą stanowiły zagrożenie dla stabilizacji naszego państwa. I to w obszarze zarówno niekinetycznym, czyli takich działań na poziomie destabilizacji politycznej kraju, czy działań kinetycznych, czyli jakichś aktów sabotażu, dywersji i tak dalej. No do tego musimy po prostu być przygotowani.
Powiedzieliśmy trochę o tym, jak ta zmiana mogłaby wyglądać przy takim scenariuszu, to trochę czarnym, przy założeniu, że Zachód odwraca się od Ukrainy, a jeżeli Ukrainie udałoby się odeprzeć te wojska rosyjskie, jeżeli Rosja przestałaby się jawić jako, albo może zaczęłaby się jawić trochę jako taki kolos na glinianych nogach, co taki scenariusz oznaczałby dla jakby ładu politycznego, dla bezpieczeństwa w Europie, czyli Rosja, która no po prostu nie była w stanie osiągnąć swoich celów na Ukrainie?
Znaczy Rosja i tak chyba tych celów nie osiągnie, dlatego że te główne cele, jeżeli byśmy się cofnęli ponad rok, to i spojrzeli na cele, które miała Rosja, one są w obecnej sytuacji geopolitycznej nie do osiągnięcia. Natomiast tutaj jak ten konflikt się nie skończy, będziemy mieli u naszej granicy dwa państwa, które stały się śmiertelnymi wrogami, no na pokolenia wręcz, i musi by funkcjonować w zupełnie odmiennej sytuacji, gdzie dwa wrogie, duże państwa z dużymi zasobami militarnymi, bo jeżeli dojdzie do zamrożenia nawet konfliktu, no to inwestycje na Ukrainę będą płynąć dalej. I takie dwa kompleksy militarne, śmiertelnie sobie wrogie, dla Polski będą stanowiły czynnik destabilizujący. No, ewidentną drogą dla Polski jest dalsze wspieranie Ukrainy, wykorzystanie pewnych szans, bo to się będzie wiązało też z kwestiami ekonomicznymi. No, te wszystkie czynniki będą wpływać na nasze życie naprawdę bardzo, bardzo długo, przez no wręcz dekady. I tutaj działania militarne, polityczne, ekonomiczne stanowią jeden kompleks, który musi nawzajem się uzupełniać. No ale z wypowiedzi naszych polityków wynika, że tak to jest postrzegane. Natomiast pozostaje, na ile to się uda zrealizować, a nie zrobimy tego sami. Tu musi być działanie komplementarne zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO.
I my jeszcze oczywiście będziemy też do tych tematów wracać. Pułkownik Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Drodzy Państwo, a ja na moment jeszcze spoglądam na wschodnią grupę Radia Wnet. Mamy kilka informacji dotyczących Chersonia. 8 czerwca, czyli wczoraj, wojska rosyjskie ostrzelały obwód chersoński 44 razy z moździerzy, artylerii, gradów, dronów, a także z samolotów. W Chersoń wystrzelono 25 pocisków. Te pociski uderzyły w rejony mieszkalne. Wiemy, że 17 osób zostało rannych, 2 osoby zginęły, ale to są liczby, które cały czas się zmieniają. No i oczywiście sytuacja z powodzią. To jest informacja na dziś rano. Według szefa obwodu chersońskiego Oleksandra Prokudina, na prawym brzegu obwodu chersońskiego poziom wody wynosi ponad 5 metrów. W Chersoniu także w nocy woda spadła o 20 centymetrów. Według wstępnych danych zalanych zostało 3624 domy w 32 miejscowościach. Na ten moment, jeżeli chodzi o Chersoń, ewakuowano 2352 osoby i około i ponad pół tysiąca zwierząt. Ważne informacje są takie, że w związku z tymi atakami na Chersoń, które się tak nasiliły jeszcze mocniej w ostatnich dniach, na razie jest apel o to, aby wolontariusze nie wyruszali tymi łódkami po to, aby pomagać przy ewakuacjach, aby się wstrzymali, bo wojska ukraińskie radzą sobie na razie jakoś logistycznie same, a to ryzyko, że wolontariusze po prostu zostaną zabici podczas próby pomocy mieszkańcom, obecnie jest bardzo, bardzo wysokie. 8:33 na naszym zegarze. W takim razie teraz chwila muzyki. Money for Nothing, Dire Straits, a my wracamy.